To pochylmy jeszcze na chwilkę nasze głowy, krótko poprośmy Pana o Jego błogosławieństwo. Kochany Ojcze, dziękujemy, że mamy Twoje Słowo jako światło na naszych drogach, że nie musimy błądzić w oparciu o nasze domysły, ludzkie filozofie, objawienia, ale mamy to Słowo prorocze potwierdzone przez Twego Ducha i ten też Duch objawia nam to Słowo i prowadzi nas w poznanie prawdy, która daje życie, wolność. Dziękujemy Tobie za ten wieczór. Pomóż nam jeszcze skupić się, pomóż nam wziąć z Twojego Słowa jak najwięcej i niechaj to Słowo przemienia nas z chwały w chwałę na obraz naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział i przeczytajmy 30 i 31 wiersz. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. A więc w tych wierszach Jan podaje nam powód, dla którego spisał tę Ewangelię, tę relację o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Napisał, aby ci, którzy czytają, mogli mieć wieczne życie, wierząc w imię Jezusa Chrystusa. Czy ktoś z Was wie, co znaczy imię Jezus? Tak jest. Jahwe zbawia. A więc mówimy, już w Jego imieniu jest objawione Boże pragnienie uratowania człowieka ze stanu, w którym się znajduje. Rodzimy się wszyscy ze skażeniem grzechu, ze skażeniem naszej natury. Do szpiku jesteśmy skażeni. Nie trzeba uczyć dzieci, by kłamały, by przeklinały, by zabierały zabawki. Możemy ich uczyć od małego najlepszych rzeczy. Ja mam trójkę dzieci, już dorosłych prawie, ale wiem, ile włożyliśmy serca, modlitwy, pracy, żeby ich czegokolwiek dobrego nauczyć. Niczego złego ich nie uczyliśmy, ale z jakim złem musieliśmy się zmagać i nadal zmagamy. Wiem też po sobie, jakie od małego we mnie były inklinacje i ciągoty ku złemu. Moja mama zawsze mi powtarzała: modlisz się pod figurą, a diabła masz za skórą. No, taka była prawda. Jan zapisał tę Ewangelię, abyśmy mogli poznać Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Niego, zaufać Mu i mieć w Nim życie. W tej samej Ewangelii w 17 rozdziale, w 3 wierszu mamy zapisane, w tym 17 rozdziale mamy zapisaną modlitwę Pana Jezusa. To jest tak naprawdę modlitwa pańska. Ta modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą uczniów. Tam Jezus, uczniowie przychodzą, pytają, jak się mamy, Panie, naucz nas modlić się. Jezus mówi, tak się modlicie, to jest modlitwa dla uczniów. Ale tutaj mamy modlitwę pańską prawdziwie w 17 rozdziale, gdzie sam Pan Jezus się modli. I w 3 wierszu w tej modlitwie Jezus wypowiada takie słowa. Na tym polega życie wieczne, poznawanie Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A więc to jest istota życia wiecznego. Wiara, wcześniej na końcu tej Ewangelii czytaliśmy, a tutaj Jezus to oddaje innymi słowami, tą wiarę w poznawaniu Boga i poznawaniu Jezusa Chrystusa. I o jakim poznaniu, o jakim poznawaniu mówił Jezus w tej modlitwie? Czy mówił o intelektualnym poznawaniu, polegającym na posiadaniu właściwych informacji na jego temat? Czy mówił o emocjonalnym poznawaniu go, polegającym na jakimś uczuciowym przeżywaniu, kiedy się do niego zbliżało, kiedy się na niego patrzyło, kiedy się go słuchało? Czy chodziło o przeżywanie jakichś intensywnych emocji? Czy chodziło mu o poznawanie obrzędowe, polegające na aktywnym uczestnictwie w jakichś religijnych obrzędach i rytuałach? Jakie poznawanie Boga i Jezusa Chrystusa jest istotą życia wiecznego? Otwórzmy list do Kolosan, 2 rozdział. Tutaj mamy taką obszerną dosyć odpowiedź na te pytania. List do Kolosan, 2 rozdział. I przeczytamy od 6 do 23 wiersza. Dosyć obszerny fragment, ale przeczytajmy go całego, ponieważ to jest jeden temat, jedna myśl, jedna wypowiedź, bardzo taka spójna. List do Kolosan, 2 rozdział, od 6 do 23 wiersza. Apostoł Paweł pisze: jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, albo w innych przekładach mamy: w Nim trwajcie, w Nim chodźcie. Inne przekłady to oddają. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was kto nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Uważajcie, mówi apostoł Paweł, żebyście nie zostali zniewoleni przez ludzi, którzy manipulują rzekomą nauką opartą na ludzkich podaniach, na ludzkiej tradycji, na zasadach, które rządzą światem, a więc odwołując się do tych rzeczy, które obserwujemy i z których możemy wyciągać wnioski. Ale Paweł mówi, że niektórzy ludzie tak tym manipulują, że zniewalają innych ludzi. Potrafią manipulować kwestiami umysłu ludzkiego. Potrafią człowieka zahipnotyzować. Potrafią tak perswazyjnie pewne rzeczy przedstawić, że człowiek traci jakąś wolność myślenia i jest mu coś wtłaczane. Ma pranie mózgu. Jest poddawany indoktrynacji. Nie, że samodzielnie myśli i dochodzi do jakichś wniosków, ale ktoś powtarza i powtarza i powtarza i perswazyjnie wciska nieprawdę. Paweł mówi: nie dajcie się zniewolić takim ludziom, które nie są oparte na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, mieszka cała pełnia bóstwa, cała pełnia boskości. W Nim, w Chrystusie, w Nim dostąpiliście napełnienia, czy dostaliście wszystko w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych i was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie nasze upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Chrystus zaś konkretnym ciałem, a więc innymi słowy, te wszystkie rzeczy to były tylko cienie Chrystusa, to były tylko Jego zapowiedzi. One tylko miały swój sens i miejsce, póki nie przyszedł Chrystus, bo one coś objawiały z nadchodzącego Zbawiciela, nadchodzącego Mesjasza. A kiedy przyszedł Chrystus, to w Nim widzimy ciało, nie już cień tego ciała, ale w Nim widzimy rzeczywistość, prawdę objawienia Boga. I teraz znowu zobaczcie, kolejne ostrzeżenie. Niech was nikt nie zwodzi, albo tutaj nie odtrąca w moim przekładzie. Ja tu z literackiego przekładu czytam. Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, czy osądza też tutaj, to jest takie słowo, które można czytać, osądzić kogoś i odepchnąć, wyrzucić ze społeczności, oddzielić. Więc tutaj Paweł mówi, nie pozwólcie, żeby was ktoś osądził i odrzucił, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać się na tajemnicze doznania, jakieś wizje, jakieś sny, jakieś cudowne objawienia. Mówi, nie uważajcie na takich ludzi, żeby was na podstawie tych różnych rzeczy nie odepchnęli, żeby was nie osądzili, bo oni coś wiedzą, oni coś widzą. Ludzie, którzy bezpodstawnie pysznią się, szczycą się swoim cielesnym sposobem myślenia, ale lekceważą głowę, czyli Chrystusa. Lekceważą głowę, dzięki której całe ciało, wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna, rośnie Bożym wzrostem. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego, tak jak żyjący w tym świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. I tu oczywiście nie mówi o rzeczach z gruntu grzesznych, tylko mówi właśnie o takich, nie wolno jeść tego, nie wolno jeść tamtego, nie wolno tam chodzić, nie wolno tam, bo to jest święte miejsce, a tam nie jest święte miejsce. Takie po prostu ludzkie, zewnętrzne rzeczy, które niczego nie wnoszą. Zresztą dalej Paweł o tym mówi. To są przepisy i ludzkie nauki dotyczące tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała. Jednak poza poprawieniem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Żadnej wartości. Człowiek się może lepiej czuć, jak nie zje za dużo mięsa, tylko się warzywami faszeruje, ale to go nie zbliży do Boga. To nie uczyni go bardziej świętym. To może mieć takie poczucie wyższości, że ja to jestem święty, bo ja nie jem mięsa, a ty jesteś gorszy, bo jesz mięso. Tak było w tamtych czasach, tak? Albo nie jem wieprzowiny, tylko kurczaczka ciągle. A ty wieprzowiną, nieczystym mięsem się objadasz. Więc rzeczy właśnie takie naturalne, dotyczące ciała, dotyczące rzeczy zewnętrznych. Prawdziwe poznanie Chrystusa, jeśli przeanalizuję, ja nie będę tego robił, ale jakby tutaj ta myśl główna widzimy jest taka, że Chrystus jest centrum, Chrystus jest istotą, On jest głową, On jest ciałem, On jest życiem, On jest prawdą, On jest rzeczywistością i z Niego pochodzi całe nasze życie. Jeśli mamy Chrystusa, mamy wszystko. Jeśli nie mamy Chrystusa, możemy mieć te wszystkie inne rzeczy i nie mamy nic. Jan pisze w swoim liście, kto ma Syna Bożego, ma życie. Ale mówi, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Możesz mieć wszelkie dobre uczynki, starania, wysiłki. Możesz, jak Paweł w jednym miejscu mówi, możesz wydać samego siebie nawet w ofierze za innych, nawet na spalenie. Możesz całe swoje mienie rozdać. Ale jeśli nie masz prawdziwej miłości w sercu, miłości do Boga, miłości do bliźniego, jesteś, Paweł mówi, niczym. I nie masz nic. Paweł do jednego z kościołów, Pan Jezus, do jednego z kościołów w Księdze Objawienia mówi, mówisz, że jesteś bogaty, że niczego ci nie brak, że wszystko masz, a nie wiesz, żeś nagi, żeś nędzny, żeś pożałowania godny. Nędzak, nędzarz. Wielu ludzi wmawia sobie, że to czy tamto ma wartość. Ale Jezus mówi, jeśli mnie nie kochasz, jeśli to nie jest twoja pierwsza miłość, najwyższa miłość, jesteś nędzarzem i godnym pożałowania. Jest taka pieśń, która mówi, choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, byłbym niczym. Nie miałbym nic. Możesz mieć wszystko. Jezus zresztą w innym miejscu powiedział. Możesz mówić, zdobyć cały świat. Gdyby ci się to udało, nikomu się to nie udało, ale gdyby. Gdybyś nawet zyskał cały świat, ale byś poniósł szkodę na swojej duszy. Cóż ci to da? Cóż ci dadzą bogactwa tego świata i rozkosza, jeśli nie znasz Jezusa? Jeśli nie masz w sobie życia Bożego, a jesteś pełen śmierci? Co ci to da? Jeśli masz zewnętrzną sprawiedliwość, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie, o których Jezus mówi, jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz pięknie wyglądacie, pięknie się modlicie, tak, długie modlitwy wypowiadali. Tak jak ten, który stał na środku świątyni i się modlił. Mówi, stoicie na rogach ulic nawet, na zewnątrz się nie wstydzili modlić. Ale Jezus mówi, wewnątrz jesteście pełni łupiestwa. Wewnątrz jesteście pełni trupich kości. To jest straszne, że można być tak religijni jak faryzeusze, którzy oddawali dziesięcinę z mięty, z kopru. Wyobrażacie sobie w swoim ogródku, jak uprawiali miętę, to liczyli listki, żeby dziesiątą część oddać Bogu. Tacy byli religijni, tacy w tym postrzegali swoją sprawiedliwość, że oni poszczą dwa razy w tygodniu, że jałmużnę dają, że dziesięcinę Bogu oddają. Tacy byli pobożni. Na zewnątrz, ale wewnątrz, co tam było w sercach, tam była śmierć, zgnite kości. Więc to jest to, na co Bóg patrzy, to jest to, na czym Bóg zależy. Tam się wszystko zaczyna. Jezus mówi, oczyść wewnątrz tą misę, to mówi, na zewnątrz będzie czysta. Jeśli ją oczyścisz od wewnątrz, jeśli oczyścisz swoje serce, oczyścisz swoje życie, jeśli Jezus oczyści, bo my sami to nie możemy, On tego dzieła musi dokonać, ale jeśli do Niego przyjdziemy, jeśli w Niego uwierzymy, jeśli Jego się uchwycimy i On przemieni, oczyści nas od wewnątrz, wtedy też nasze zewnętrzne życie będzie czyste. Wtedy mówi Jezus, z obfitości serca będą mówiły Twoje usta, z obfitości serca będą płynęły Twoje czyny. Pismo mówi, bardziej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego płynie źródło życia. Bardziej niż wszystkiego innego, strzeż swojego własnego serca. A z drugiej strony Pismo mówi, że ludzkie serce jest najbardziej przewrotną rzeczą ze wszystkich. W Księdze Jeremiasza czytamy, że serce ludzkie jest najbardziej podłe i przewrotne. Więc stąd nie jesteśmy w stanie sami się zmienić, nie jesteśmy w stanie sami się naprawić. Potrzebujemy pomocy Bożej, potrzebujemy światła z zewnątrz, potrzebujemy życia Chrystusa. Poznanie prawdziwe poznanie Chrystusa, wiara w Jego zbawcze dzieło krzyża, dobrowolne, ochotne poddanie się pod Jego panowanie, życie z Nim i dla Niego, to jest serce chrześcijaństwa. To jest źródło wiecznego życia. Wszystkie inne rzeczy, jakkolwiek mogą być niektóre z nich wartościowe same w sobie, w porównaniu z samym Chrystusem są niczym. Apostoł Paweł, który prowadził bardzo religijne, pobożne życie w tej ocenie żydowskiej, kiedy poznał Chrystusa, powiedział: to wszystko, co wcześniej było moim zyskiem, uznaję za gnój. Dosłownie, takiego tam słowa używa. Mówi, to wszystko gnój w porównaniu z poznaniem Chrystusa. Tak, on poznał Chrystusa, tą perłę, to ten największy skarb. Mówi, te wszystkie inne rzeczy to gnój. Te wszystkie inne rzeczy są, jak czytamy, tylko cieniami i elementami dydaktycznymi, pozwalającymi nam coś zobaczyć, coś zrozumieć z natury i dzieła Chrystusa, ale one nigdy nie mogą Go zastąpić. Wielkim zagrożeniem jest nasza ludzka, religijna tendencja, by właśnie uczynić z tych rzeczy naszego Zbawiciela. By w tych rzeczach i w naszym robieniu ich czy nierobieniu ich upatrywać naszej sprawiedliwości. By skupiać się na tych rzeczach zewnętrznych, obrzędach, ceremoniach, powinnościach, do tego stopnia, że one stają się sensem samym w sobie, celem samym w sobie, a Chrystus schodzi na drugi plan. Przestaje być obiektem naszej pierwszej, najwyższej miłości i naszego pragnienia. Minione święta są doskonałą ilustracją tego zjawiska. Atmosfera i magia tych świąt może istnieć bez żadnego odwołania się do rzekomego powodu tych świąt. Wiele sklepów, biur i domów jest pełnych zielonych choinek, ozdób, światełek, podczas gdy imię Jezusa ani razu nie pojawia się na żadnych ustach. Podobnie można brać aktywnie udział w różnych chrześcijańskich wydarzeniach, nabożeństwach, spotkaniach i być tak bardzo pochłoniętym dobrą organizacją, atmosferą, towarzystwem czy magicznym misterium, że Jezus staje się tylko dodatkiem i usprawiedliwieniem tego, co robimy. Jest takie zagrożenie. To nie znaczy, że byle jaka organizacja to Jezus w centrum. Nie, tego nie mówię. Dobra organizacja jest dobra. Dobra muzyka jest dobra. Dobre jedzenie jest dobre. Nie negujemy tych rzeczy. Ale jest niebezpieczeństwo, że to staje się istotą naszego chrześcijaństwa. I wtedy to nie jest to. To nie jest życie. Z tego się duchowo niczego nie naczerpiemy. Możemy się oszukiwać, możemy sobie wmawiać, że wszystko jest okej. Tak jak Żydzi to robili, wmawiając w siebie, że są dziećmi Abrahama, że wszystko jest z nimi okej, że nigdy u nikogo nie byli w niewoli i tak dalej. Ale Jezus im powiedział, jak to naprawdę z nimi jest. Dojdziemy do tego. Apostoł Jan stawia każdemu odbiorcy swojej Ewangelii dwa pytania, z którymi powinniśmy się zmierzyć. Pierwsze pytanie brzmi: kim dla Ciebie jest Jezus? I po drugie, co z Nim zrobisz? Jak Go potraktujesz? Jakie dasz Mu miejsce w swoim życiu? Otwórzmy Ewangelię Jana, 8 rozdział i przeczytajmy najpierw tylko jako wprowadzenie wiersz 1 i 2, a później przejdziemy dalej, żeby tutaj złapać kontekst tej wypowiedzi dalszej. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 1 i 2 wiersz. Czytamy, że Jezus udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Czyli Jezus jest w świątyni otoczony ludem, który przyszedł do świątyni. I przejdźmy do wiersza 21, tam mamy część tego nauczania. Jezus do nich mówi: ja odchodzę, będziecie mnie szukać i poumieracie w swoim grzechu. Dokąd ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść. Żydzi zaczęli więc się zastanawiać, czyżby chciał odebrać sobie życie, że mówi: dokąd ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść? A Jezus ciągnął dalej: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości albo z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Dziwne to, prawda? Jak pierwszy raz to czytaliśmy, pewnie zastanawialiśmy się, ja jestem i co? Coś tam jeszcze powinno być, tak? Jak to, ja jestem? Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, nie uwierzycie, że ja jestem Zbawicielem, nie uwierzycie, że jestem Chrystusem, nie uwierzycie, że jestem Bogiem w ludzkim ciele. Ale tutaj po prostu mamy, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Co Jezus ma na myśli, mówiąc, że mamy uwierzyć, że On jest, ja jestem? Przejdźmy dalej do 56 wiersza tego samego rozdziału, a więc dalej mamy kontynuację tej rozmowy. Przeskakujemy ze względu na czas, żeby nie czytać całego, ale jakby to jest cały czas ta sama rozmowa. Od 56 wiersza. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczył mój dzień. Jezus mówi, że Abraham widział jego dzień. Jak dawno Abraham żył przed Chrystusem? No, około 2000 lat. Kawał czasu. I mówi: Abraham, wasz ojciec, na którego się powołujecie, był bardzo szczęśliwy. Widział mój dzień. Zobaczył go i ucieszył się. A Żydzi powiedzieli do niego: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama. He, he, co ty tutaj nam wciskasz? Wówczas Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam was, tam mówi amen, w oryginale jest amen, to jest pewna prawda. Mówi: zapewniam was, zanim Abraham zaistniał, zanim Abraham powstał, ja jestem. Wow. Wtedy co oni zrobili, jak to powiedział? Chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Dlaczego? Co ich tak zdenerwowało? Jezus mówi: zanim Abraham był, ja jestem. I oni chwytają za kamienie, by go zabić. Otwórzmy Księgę Wyjścia. Księgę Wyjścia, 3 rozdział, i przeczytajmy wiersze, w którym Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba objawia się jako ja jestem. Księga Wyjścia, 3 rozdział, przeczytajmy od 13 do 15 wiersza. Pamiętacie, jest to sytuacja, gdzie Mojżesz spotyka się z Bogiem na pustyni przy krzewie gorejącym. I Bóg go wysyła, żeby szedł do synów Izraela i wyprowadził ich z Egiptu. Prosta sprawa, nie? Bóg wysyła Mojżesza do Egiptu, żeby teraz od największego mocarstwa tamtego świata wyprowadził 2,5 miliona czy 3 miliony Żydów jako niewolników. I Mojżesz mówi: no, ja pójdę, mówi, do synów Izraela i powiem: Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni mnie zapytają, jak on ma na imię. To co wtedy ja im powiem? I wtedy Bóg odpowiedział do Mojżesza: jestem, który jestem. Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. I tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. I wiemy, że w okresie Pana Jezusa Żydzi tak bardzo święcili to imię Jahwe. Nie wiem, jak je wymawiać. Tam mamy tylko tetragram JHWH, więc tak naprawdę nikt nie wie, jak się wymawia, bo Żydzi z powodu bojaźni przed tym imieniem i uświęcenia tego imienia przestali je w ogóle wymawiać. Tylko używali jakichś innych słów, zamiennych zamiast tego słowa. Mówili właśnie Pan, tak jak w wielu naszych tłumaczeniach jest to oddane, albo jeszcze inny, Najwyższy, Wszechmogący, używali jakichś określeń Boga, żeby nie używać tego świętego imienia. Ale kiedy Jezus stanął przed nimi, i oczywiście my mamy zapis w języku greckim Nowego Testamentu, natomiast Jezus nie mówi po grecku najprawdopodobniej wśród Żydów, tylko mówi po aramejsku. To był wtedy dialekt używany wśród Żydów. Wielu Żydów już nie miało mówić po hebrajsku, mówiło po aramejsku. I Jezus, mówiąc nawet po aramejsku, używa zwrotu, który jest zwrotem wziętym stąd. Nie tylko stąd, ale z wielu innych miejsc Starego Testamentu. Więc kiedy Jezus mówi, ja jestem, w takim sensie, jakim to powiedział, i jeszcze powiedział, zanim Abraham był, ja jestem, więc mówi o swojej przed istnieniem Abrahama, więc mówi, że jest kimś, kto istnieje od tak zamierzchłych czasów, Żydzi chwytają za kamienie, bo rozpoznają, że on się mieni Bogiem. Zresztą dalej to Jan mówi. Mówią do niego, ty, będąc człowiekiem, mienisz się Bogiem. Więc świadkowie Jehowy, jeśli do was przychodzą i mówią, Jezus nigdy nie mówił, że jest Bogiem, kłamią. Jezus mówił, że jest Bogiem, bardzo otwarcie, wyraźnie, mówiąc, ja jestem, w takim sensie, w jakim tutaj czytaliśmy. Kiedy w tej Księdze Wyjścia Bóg nazywa siebie ja jestem, jest to przełomowy moment w historii odkupienia. Bóg objawia się swojemu ludowi i przychodzi, aby wyzwolić go z niewoli egipskiej i poprowadzić do nowego życia. Imię Boga ujawnia, kim On jest i jaki On jest. On objawia się jako ja jestem. I to imię jest nieprzetłumaczalne tak naprawdę. To imię zawiera w sobie ideę wiecznego istnienia, całkowitej niezmienności, niezależności od czegokolwiek i kogokolwiek, posiadanie życia samemu w sobie. To on mówi, ja jestem istniejący, to można przetłumaczyć, albo ja jestem wszystko czyniący, ja jestem wszystko sprawiający. Tamten hebrajski użyty w tym stwierdzeniu, które tutaj w tym wyjaśnieniu właściwie Boga do Mojżesza niesie w sobie ideę istnienia i sprawiania. Więc to są atrybuty, jakich nie posiadają żadne istoty stworzone. Samoistnienie. Wszystko, co istnieje, istnieje dlatego, że Bóg powołał to do istnienia. Nic nie powstało samo z siebie, jak niektórzy nam wymawiają, ale wszystko ma swoją przyczynę sprawczą. Tylko Bóg nie ma żadnej przyczyny sprawczej. On po prostu jest. On zawsze jest. Nie było czasu, kiedy go nie było. On zawsze istnieje. I jest jedyny taki. Nie ma drugiego takiego, żadnego innego, który by zawsze istniał. Bóg mówi, ja jestem jedyny taki, jestem jedynym Bogiem i nie ma drugiego obok mnie. Nie ma nikogo, kto byłby taki jak ja. Jest niezależny od nikogo. Wszystko, co istnieje, zarówno ludzie, jak i aniołowie, nie tylko mają swój początek istnienia, życie zostaje nam, im dane, ale funkcjonujemy też w wielu różnych zależnościach. Jesteśmy zależni od Boga, ale też jesteśmy zależni od innych istot i rzeczy stworzonych. Jesteśmy zależni od innych ludzi, jesteśmy zależni od powietrza, którym oddychamy, od jedzenia, które pościla nasze ciało, od wody, którą pijemy. Jest tyle rzeczy, od których jesteśmy zależni, tylko nam trochę zabrać i już padamy, już nas nie ma. Tylko jedyny, prawdziwy Bóg może powiedzieć o sobie, ja jestem w takim absolutnym znaczeniu tego wyrażenia. I kiedy Jezus używa tytułu ja jestem w stosunku do siebie, twierdzi, że jest Bogiem. Jest prawdziwym Bogiem. Nie pomocnikiem Boga, nie wielkim nauczycielem tylko, ale wieczną, zawsze istniejącą, doskonałą istotą. Tak jak Bóg Ojciec i Jego Święty Duch, tak też i Boży Syn ma życie sam w sobie i może dać życie tym, którzy w Niego wierzą. Żydzi dobrze zrozumieli ten tytuł i dlatego podnoszą kamienie, aby go zabić. I w Ewangelii Jana mamy 7 takich stwierdzeń. Ja jestem, ale już połączonych z jakimś rzeczownikiem, z jakimś słowem, które mówi, że Jezus jest tym, Jezus jest tym. Jezus przyrównuje siebie do różnych osób, rzeczy nawet. I jeśli chcemy je dobrze zrozumieć, to powinniśmy wyjść od tego miejsca, od którego wyszliśmy, wierzę, ponieważ w tym kontekście dostrzegamy wyjątkowość tych stwierdzeń Jezusa jako echo tego absolutnego twierdzenia, że On jest Bogiem. Więc kiedy Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, to nie mówi, że jest wielu dobrych pasterzy i On jest jednym z tych dobrych pasterzy. Stara się, nie robi krzywdy tym owieczkom. Jest jak taki dobry pasterz, jak tamten pasterz tam. Nie, nie. Kiedy Jezus mówi, że ja jestem dobrym pasterzem, to mówi to tak, jakby Bóg mówił o sobie. I wtedy musimy znaleźć jakieś analogie ze Starego Przymierza, gdzie Bóg nazywa siebie dobrym pasterzem. I tutaj zobaczymy, że te wszystkie rzeczy, które Jezus sobie mówi, to są echa tego, co Bóg mówi o sobie w Starym Przymierzu. To nie jest tak, że Jezus wychodzi do nich z jakimiś nowymi koncepcjami, ale Jezus odwołuje się do tego, co Żydzi wiedzą, co znają ze swojej historii, gdzie Bóg im się w jakiś sposób objawił. Bo wiecie, że niewidzialny Bóg, będąc duchem, objawił się nam w taki sposób, żebyśmy jako ludzie mogli go jakoś pojąć. Zniża się do naszego poziomu i mówi o swojej ręce, mówi o swoich oczach, mówi o swoich nozdrzach, mówi o swoich różnych takich atrybutach, że czasami my tak sobie wyobrażamy Pana Boga, że jest takim dziadkiem z drugą siwą brodą, bo jest tak stary, już tyle lat istnieje, to na pewno musi mieć długą siwą brodę. Wyobrażamy sobie, że faktycznie jest jakiś tron w niebie i on na tym tronie siedzi, taki wygodny, taki wielki, taki potężny, bo Izajasz go tam zobaczył i tylko kraj jego szaty wypełniał świątynię, więc jak wielki musi być, to i my tak sobie wyobrażamy ten Boży tron i tego Boga wielkiego siedzącego. Ale to są tylko obrazy, to są tylko wizje. Bóg jest duchem, nie ma ciała, nie potrzebuje siedzieć na niczym. On po prostu jest wieczną istotą, która wszystko ogarnia. Czytamy, że niebiosa niebios go nie ogarniają. Nie ma miejsca, gdzie by go nie było. Nawet w piekle jest. Czytamy, że nawet gdybyśmy tam się udali, to on tam jest. Nigdzie przed nim nie uciekniemy. Więc te wszystkie wizje, wyobrażenia, porównania, które Bóg nam daje, to nie to, żebyśmy my je tak wzięli, wiecie, dosłownie na obrazie to namalowali i o, tutaj mamy Pana Boga. Nie, Bóg mówi, nawet nie ważcie się robić żadnych podobizn mnie. Nie ważcie się czynić ani rzeźbionych podobizn, ani malowanych, żadnych, bo to nie odda mojej chwały. To nie pokaże, jaki ja jestem. To mnie sprowadzi do poziomu stworzenia. A Bóg nie jest stworzony, Bóg jest stwórcą ponad wszystkim. Dlatego wszelkie nasze próby zwizualizowania Boga, namalowania Go, wyrzeźbienia Go, jakiegoś sprowadzenia Go do tego, co widzialne, co widoczne, jest zawsze chybieniem chwały Boga, wzniosłości Boga, wspaniałości Boga. Nawet naszym dzieciom, kiedy przedstawiamy takie obrazki, jakiegoś trójkąta z okiem czy coś takiego, to nie jest nasz Bóg. Zauważcie, że Bóg nie dał nam książki obrazkowej, ale dał nam słowo. Bóg siebie opisał w słowach, nie dał nam komiksu. Fajniej byłoby czytać komiks, nie uważacie? Pewnie dzieci by chętniej czytały, nie? Komiks biblijny, chcielibyście? No, macie komiksy, no, znaleźli się. którzy zrobili komiksy dla dzieci i tam Pana Boga też narysowali może. Ale to niestety nic dobrego nam nie pomaga, to nam naprawdę nie pomaga. To jedynie prowadzi nas niestety do umniejszania Boga w naszym poznaniu i wyobrażeniu. Niektórzy mówią, że obraz jest wart 1000 słów. Ale jeśli tak jest, ja nie mówię, że są takie obrazy, które może są warte i 2000 słów. Ale ile jest warte słowo? Ile obrazów jest warte słowo? Weźmy takie słowo jak wierność. Jakie obrazy namalujemy, które przedstawią wierność w ogromie tego pojęcia wierności, wierności małżeńskiej, wierności przyjacielskiej, wierności Boga wobec człowieka? Jak to namalować? Ile obrazów musimy stworzyć, żeby oddać ogrom tego jednego słowa? Miłosierdzie. Możemy narysować jakąś scenę miłosierdzia. Ale to słowo miłosierdzie, chesed, piękne hebrajskie słowo mówiące o Bożym miłosierdziu wobec człowieka. Jego litowaniu się nad upadłym stanem człowieka. Jego gotowością, by zejść do nas tutaj na ziemię, stając się jak my i pozwolić ludziom zadać sobie tyle bólu w miłosierdziu wobec nas. Cały Stary Testament i wszystkie odkupieńcze akty Boga wskazywały na przyjście Jezusa jako Boga w ciele. I w Jezusie widzimy wypełnienie wszystkich zapowiedzi i cieni Starego Testamentu. A więc zacznijmy dzisiaj tylko od pierwszego stwierdzenia Jezusa z Ewangelii Jana 8 rozdziału i 12 wiersza, gdzie Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Jana 8:12. Jezus mówi: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Śmiałe stwierdzenie. Jestem światłością dla całego świata. I tutaj Jezus używa słowa kosmos. Już nie mówi o jakimś ograniczonym terenie, tak jak wcześniej na wcześniejszym wykładzie mówiliśmy. Nie, Jezus jest światłością całego świata, wszystkich. Tych, których oni znają i tych, których oni nie znają. Całego świata. Kto idzie za mną, ktokolwiek pójdzie za nim, nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał w sobie światło życia. I teraz przeczytam dwa fragmenty ze Starego Testamentu, które przybliżają nam tą żydowską ideę myślenia o Bogu jako światłości. Psalm 27, dzisiaj rano czytaliśmy tutaj na naszej modlitwie. Psalm 27 i wiersz pierwszy. Jahwe, Bóg Izraela, psalmista mówi: Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem. Jest moim światłem i moim zbawieniem. To jest też ciekawe, jak czytacie psalmy, zauważcie, że psalmiści często się powtarzają, tak nam się wydaje. Albo mówią tą samą rzecz dwa razy, bo na tym polega poezja hebrajska. Tam nie ma rymów, tak jak w naszej poezji. Ich poezja polega na tym, że się rymują myśli, rymują się idee. Czyli często psalmiści mówią tą samą rzecz dwa razy, albo trzy razy nawet. Powtarzają ją na różne sposoby. To jest poezja hebrajska, tak to wygląda. I tutaj, kiedy psalmista mówi: Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem, to nie mówi dwóch rzeczy, mówi tą samą rzecz na dwa sposoby. Światło jest obrazem zbawienia, ratunku Bożego, pomocy Bożej. W Księdze Izajasza, w 49 rozdziale, mamy zapowiedź nadchodzącego pomazańca. To jest taka cała pieśń, jedna z takich pieśni Izajasza, w których on mówi o nadchodzącym słudze, który przyniesie życie, przyniesie zbawienie, przyniesie ratunek. I w 49 wierszu i 6, przepraszam, 49 rozdział i 6 wiersz, w drugiej części tego wiersza mówi: ustanowiłem Cię światłem narodów, aby moje zbawienie dosięgło krańców ziemi. A więc znowu ta sama idea, zobaczcie, światło i zbawienie, tak jak w tym psalmie. Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem. A tu jest: ustanowiłem Cię światłem narodu, aby moje zbawienie dotarło do krańców ziemi. Światłość jest jednym z głównych tematów Ewangelii Jana. Jan przedstawia świat jako pogrążony w ciemnościach grzechu i zła. I oczywiście, kiedy mówi świat i używa tego właśnie słowa kosmos, to nie ma na myśli świata w sensie jezior, gór, lasów, firmamentu nad nami, gwiazd. Nie, kiedy mówi, znaczy tak też może używać, ale najczęściej, kiedy mówi świat i kiedy mówi o tym, o ciemności tego świata, to mówi o stanie ludzkich dusz. Mówi o ludziach, którzy nie znają Boga. Ludziach, którzy są daleko od Boga. I to nazywa światem. Mówi o wszystkich ludziach, gdziekolwiek żyjących bez Boga, nazywa ich światem i mówi, że są w ciemności grzechu. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w pierwszych wierszach tej Ewangelii, mamy tą ideę światła, ciemności i przyjścia Chrystusa jako światłości świata. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Przeczytajmy tych pierwszych dziewięć wierszy. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono, czyli to Słowo, było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało, z tego, co istnieje. Nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, aby zaświadczyć o światłości, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem. Miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Ciemność sama z siebie nie może zmienić swojego stanu ciemności. Światło musi wkroczyć i rozproszyć ciemność. Podobnie w naszym życiu nie poradzimy sobie sami z ciemnością grzechu, negatywizmu, pożądliwości ciała i duszy. Potrzebujemy światła, które pokona naszą ciemność. Potrzebujemy Jezusa, który jako światło życia wyzwala nas z ciemnego grobowca śmierci. Kiedy miałem 18 lat, w moim młodym, ale jakże skażonym grzechem sercu zajaśniało światło poznania Pana Jezusa. W Jego świetle zobaczyłem moją ciemność, moją obłudę i moje religijne zakłamanie. Nagle w jednej chwili zobaczyłem siebie tak, jak Bóg mnie widzi. Myślę, że się zbliżyłem do tego. Na pewno Bóg mnie lepiej widział, ale pokazał mi coś z tego, jak On mnie widzi. I zobaczyłem, że jestem religijnym głupcem, który buduje swój dom na piasku. Od dziecka słuchałem nauk Pisma Świętego, ale nie znałem Boga i nie byłem Mu posłuszny. Byłem bardzo religijny, a jednocześnie prowadziłem samolubne, grzeszne życie, które staczało się w coraz większą czeluść zagłady. Robiłem rzeczy, które obiecywałem sobie, że nigdy nie będę ich robił. Grzech przejmował nade mną kontrolę. Ja traciłem kontrolę nad swoim życiem jako młody chłopak. I kiedy w końcu z łaski Bożej zobaczyłem światło Jezusa, Jego dobroć, Jego miłość, Jego poświęcenie, Jego uniżenie, Jego bolesną śmierć za moje grzechy. Wtedy też zobaczyłem swoją duchową nędzę i przyszedłem z nią do Jezusa. Błagałem Go, żeby mnie ratował z mojej drogi zakłady. Wiedziałem, że sam sobie nie poradzę. Tyle razy próbowałem, tyle razy sobie obiecywałem i ciągle wracałem do tych samych grzechów. I coraz mocniejsze pęta oplatały moje życie. I wtedy pamiętam, jako ten 18-letni chłopak, płakałem jak dziecko. Błagałem Go, żeby przebaczył mi moje grzechy, żeby oczyścił moje serce i zamieszkał we mnie, żeby stał się moim Panem i moim Królem, żeby był moim jedynym władcą. I tego pięknego sierpniowego dnia w 1987 roku moje życie nawiedziła światłość z wysokości. Nie jakaś fizyczna, nie jakaś widzialna, ale ta prawdziwa duchowa światłość. I od tamtego dnia dzięki Bożej łasce idę inną, nową drogą za Jezusem. I Pan Jezus wiąże ideę bycia światłem dla ludzi z podążaniem za Nim w Jego świetle, co odpowiada obrazowi z Księgi Wyjścia 13 i 14 rozdziału, gdzie światło Bożej obecności prowadzi Izraela z ciemności Egiptu przez Morze Czerwone i dalej w ciągu ich całej wędrówki do Ziemi Obiecanej. W Księdze Wyjścia w 13 rozdziale i 21 wierszu czytamy, że Jahwe szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść dniem i nocą. Jezus mówi, że ci, którzy idą za Nim jako światłością świata, nie będą błądzić w ciemności, ale będą żyli jaśniejąc też Bożym światłem. I w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, mamy takie różne ciekawe zestawienia, jak Bóg jest światłością i więcej, jak my, doświadczając Jego światłości, stajemy się światłością. Nie tylko znajdujemy zbawienie w Jego światłości z naszych grzechów, ale więcej, ta Jego światłość zaczyna w nas jaśnieć. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 5, 6 i 7 wiersz. A to przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. To nie mamy co do tego wątpliwości, że Bóg jest czystym światłem, nie w sensie fizycznym, nie to, że On się świeci i promieniuje jakimś blaskiem fizycznym, ale kiedy Jan mówi, że On jest światłością, to o czym mówi? Mówi o tym, że jest czysty, że jest bezgrzeszny, że jest sprawiedliwy, że jest absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek ciemności. Tutaj te idee ciemności i światłości nam też są znane, my też się nimi na co dzień posługujemy. I w świetle żydowskim one były oczywiste, że ciemność to grzech, to kłamstwo, to zło, cudzołóstwo, pożądliwość. A światłość to sprawiedliwość, to czystość, prawość. A więc Jan mówi, Bóg jest światłem, Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. To nie jest tak, że On jest w jakiejś części sprawiedliwy, ale ma takie troszeczkę jakieś tam czasami złe humory, ma złe dni i wtedy traci nad sobą panowanie i stąd mamy te kataklizmy i stąd te choroby i te różne rzeczy, no bo Bogu się też zdarza zdenerwować. To tak greccy bogowie wyglądali, to oni takie mieli wyobrażenia bogów, takie bardzo ludzkie, że ci bogowie tam się, wiecie, gniewali na siebie, toczyli wojny ze sobą, kradli sobie żony i tak dalej, nie? Ale Bóg prawdziwy nie jest taki. On jest czystym światłem, w Nim nie ma żadnej ciemności. I teraz Jan przechodzi dalej, mówi, gdybyśmy twierdzili, że mamy z Nim związek, że mamy z Nim jakąś społeczność, jakąś wspólnotę, a żylibyśmy sami w ciemności, to co? Mówi, kłamiemy i nie czynimy prawdy, dosłownie mówi. Nie chodzimy w prawdzie. Kłamiemy. Jeśli mówimy, że poznaliśmy światłość Boga i że mamy z Nim społeczność, a tkwimy w ciemności. Grzech panuje w naszym życiu. Ciągle kalamy się tymi samymi grzechami. Nic z tym nie robimy. Nie walczymy z tym, nie wyznajemy ich, nie szukamy ratunku z tego. Tylko po prostu mówimy, znam Boga, wierzę w Boga. No ale cóż, jestem tylko człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Kiedyś miałem taką właśnie swoją filozofię życia. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Wszystkiego muszę spróbować. Ale oczywiście w niedzielę do kościółka, choćby pół jeszcze nie trzeźwy, ale musiałem iść, nie? No przecież trzeba spełnić chrześcijański obowiązek, żeby sumienie uspokoić, żeby się czuć dobrze, że wszystko jest okej. Okay. Byłem przecież w kościółku, nie? Więc jeśli twierdzimy, że znamy Boga, że mamy z Nim społeczność, że żyjemy w ciemności, to kłamiemy. Po prostu się oszukujemy sami. Nie ma w nas prawdy. Natomiast mówi, jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, a więc to jest możliwe, że możemy żyć w Jego świetle, że możemy doświadczać przemiany i Jego światła w naszym życiu. Jeśli żyjemy w świetle tak, jak On sam jest w świetle, wtedy prawdziwie mamy ze sobą relacje, wtedy prawdziwie mamy ze sobą związek. A krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli to nie znaczy, że jesteśmy bezgrzeszni, to nie znaczy, że już nigdy nie potykamy się, nie popełniamy błędów. Jan mówi, że jeśli ktoś tak twierdzi, to też kłamie. Że nie ma grzechu, że już jest doskonały. Nie, nie jesteśmy doskonali, ale mamy się stawać coraz lepsi. Ma być w nas coraz więcej światła. Nie możemy usprawiedliwiać i tolerować grzechu w naszym życiu, jeśli znamy Boga i doświadczyliśmy Jego światłości. Jeżeli w takim kierunku idziemy, to czytamy, że wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oczyszcza nas. Co też wiąże się z tym, że stajemy się coraz czystsi, coraz więcej jest nas dobra. A więc światłość symbolizuje sprawiedliwość, czystość, oddzielenie od grzechu. Jezus jest światłością świata w sensie zbawienia świata, światłość i zbawienie, ale również jest światłością, która rozprasza naszą ciemność. Światłością, która przemienia nas i czyni nas synami światłości i córkami światłości. I to jest dobra nowina. I na tym musimy się dzisiaj zatrzymać, a jutro, jak Bóg pozwoli, mam nadzieję, dokończymy pozostałe troszkę w większym tempie. Pomódlmy się jeszcze może troszkę. Zawołajmy jeszcze do Boga króciutko. Panie Jezu, Ty jesteś światłością świata, jesteś światłością naszego życia. Możemy powiedzieć, jesteś naszym światłem i naszym zbawieniem. Niechaj Twoja światłość rozprasza wszelką ciemność w naszym życiu. I niechaj Twoja światłość jaśnieje w nas, abyśmy, tak jak powiedziałeś do swoich uczniów, Wy jesteście światłością świata. Panie, daj, żebyśmy i my mogli składać takie wyznanie, że jesteśmy Twoją światłością w tym ciemnym świecie. Nie wstydzimy się Ciebie, ale znamy Ciebie i jaśniejemy Twoim blaskiem w tym ciemnym świecie. Dopomóż nam, dopomóż Twojemu Kościołowi jaśnieć pięknem Twojej wspaniałości, Twojej czystości, Twojej sprawiedliwości. Prosimy, dopomóż nam. Oddajemy Ci chwałę i cześć, nasz Zbawicielu, nasz Panie. Amen.